Bądź zdrów.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. To jest audycja medyczna w Radiu Gdańska. W niej gość lekarz Mateusz Glembin, specjalista urolog z oddziału urologii i urologii onkologicznej w Szpitalu Świętego Wojciecha Kopernikus w Gdańsku. Witam pana doktora.
Dzień dobry.
Pan doktor jest pierwszym w pomorskim lekarzem, który przeprowadza zabiegi neuromodulacji krzyżowej, SNM, tak one się nazywają, które pomagają chorym z ciężkimi, opornymi na inne leczenie zaburzeniami czynności dolnych dróg moczowych, między innymi zniecznymaniem moczu czy parciami naglącymi. I dzisiaj będziemy w naszej audycji o tym rozmawiać, jak można się zakwalifikować do takiego zabiegu, ale także na czym on polega i w jaki sposób można temu pacjentowi z takim problemem pomóc. A na czym polega, panie doktorze, może od tego zacznijmy, ten mechanizm nietrzymania moczu i nadreaktywnego pęcherza z tymi parciami naglącymi? Skąd się to bierze?
No, jeżeli chodzi o nietrzymanie moczu, to takie dwa podstawowe typy. To jest typ wysiłkowy, czyli tutaj najczęściej dotyczy kobiet, zwłaszcza po porodach, zwłaszcza w starszym wieku, kiedy ten mechanizm wieszadłowy miednicy jest słabszy i przy jakimś wzroście ciśnienia dochodzi do wycieku moczu. Takim drugim najczęstszym typem nietrzymania moczu jest naglące nietrzymanie moczu, czyli pacjent odczuwa w jakiś sposób potrzebę pójścia do toalety, pęcherz najczęściej kurczy się i powoduje wyciśnięcie tego moczu.
Czyli nie jest w stanie zwieracz utrzymać, że tak powiem, wszystkiego w ryzach,
tak? W jednym i w drugim
tak?
przypadku. Mm-hmm. Tylko w tym przypadku mówimy o tym, że pęcherz jest sam sobie problemem, a w drugim przypadku jest problem z samym mechanizmem utrzymania tego moczu przy wzroście ciśnienia. Jest troszeczkę inne leczenie każdego z tych.
Czyli
typów.
To się na przykład może pojawić w jakich sytuacjach? Kiedy na przykład taka, mówił pan, że częściej u kobiet, pacjentka, nie wiem, coś podniesie, zaśmieje się, tak? Jakieś coś się wydarzy i wtedy czuje, że problem się pojawił.
Generalnie są dwa takie podtypy, też tego już nie chcę się tutaj za bardzo wozić szczegóły, ale ogólnie mechanizm odpływu z tego pęcherza jest zaburzony i zbyt luźny.
Czyli to jest kwestia mięśni dna miednicy, czy samego pęcherza?
Jak są dwa mechanizmy. I właśnie, jak już mogę się rozwinąć, to
możesz jest... pan rozwinąć, proszę bardzo.
Dziękuję uprzejmie. Jest podtyp taki, że te mięśnie są słabsze. To jest taki jeden z tych podtypów, czyli zwieracz po prostu nie funkcjonuje, to może być też neurologiczne. Jest taki bardziej podtyp tego, kobiety posiadają taki naturalny mechanizm, że jeżeli zrośnie ciśnienie w brzusznie, to cewka się zamyka na takim mechanizmie wieszadłowym. I ten mechanizm może być uszkodzony właśnie po różnych interwencjach, po porodach i tak dalej. Więc jakby mogą być dwa typy, które ze sobą współistnieją. Leczenie zwykle jest fizjoterapią albo zabiegowe w tym przypadku, a w przypadku naglącego jest troszeczkę inaczej.
Panie doktorze, a jakich grup pacjentów dotyczy ten problem? To znaczy, jak wiele to jest osób, które my wiemy, z badań właśnie, czy z jakichś takich danych, którymi dysponujecie jako lekarze, że ten problem się pojawia?
Rozumiem, że bardziej o naglące chyba nie chodzi, nie trzymanie moczu, to bardziej z neuromodulacją jakby związane.
Chodzi mi o to, kto ma, na przykład, ile osób w Polsce może mieć nietrzymanie moczu albo parcie naglące. Jaka to jest grupa? To jest dużo osób, czy to jest mało osób?
Jeśli chodzi o parcie naglące, to różnego typu odczucia, że trzeba szybciej iść do toalety, ma około 15% populacji. Jeżeli chodzi o dane wysiłkowego nietrzymania moczu, no to tak niestety z głowy nie pamiętam, ile to jest mniej więcej procent populacji. No niemniej w starszym wieku często się zdarza, że kobiety mają minimalny albo większy wyciek.
Ale wy na przykład, jeśli przyjmujecie w przychodni urologicznej pacjentów, to często się zdarza taki pacjent, który właśnie z tym problemem przychodzi?
No właśnie to jest lekki problem, bo to jest już, że tak to powiem, pewien bias. My widzimy pacjentów już, którzy są chorzy, nie? Więc pani pyta jakby o stałą populację, to mi ciężko odnieść. Jeżeli chodzi o pacjentki, które mają problemy z nietrzymaniem moczu, albo jednym, albo drugim podtypem, albo tam z rzadszymi podtypami, to są pacjentki, które trafiają albo do urologa, albo do ginekologa często pierwotnie. Jeżeli to jest typowo wysiłkowy problem, to my ich też jako urodzy często nie widzimy, bo czasami diagnozują ginekolodzy i operują ginekolodzy. Więc jakby u nas dwie trzecie pacjentów
jest
mężczyźni.
Właśnie to jest tylko leczenie operacyjne? Czy najpierw się pacjenta próbuje w jakiś inny sposób leczyć z tym problemem?
To jeżeli chodzi o wysiłkowe nietrzymanie moczu, podstawowe
leczenie... Tabletek na to nie ma chyba, co?
No właśnie, są dwa podtypy i troszeczkę jest inne leczenie, więc może pójdziemy bardziej w stronę neuromodulacji w sprawie tego naglącego nietrzymania moczu. Może będzie prościej. Jeżeli chodzi o takie parcia naglące, mamy główne... Zaczynamy od leczenia zachowawczego, czyli pacjentowi można pomóc samym treningiem tego pęcherza, czyli walczeniem z tymi parciami, przetrzymywaniem tego moczu, żeby ten pęcherz odzyskał swoją pojemność. Bo największy problem jest taki, że pacjenci co 15 minut, jak chodzą do toalety, to ten pęcherz się nie rozciąga. I nawet jak parcia nie ma, ten pęcherz nie ma pojemności, żeby normalnie funkcjonować. Od takiego leczenia behawioralnego, odpowiednich pokarmów należy unikać, oczywiście alkohol zwiększa też może parcia, ostre potrawy na przykład i cytrusy. Jeżeli to nie pomaga, mamy kilka grup leków, nie wszystkie są bezpieczne, że tak to powiem, jedne są refundowane, inne są nierefundowane, jest tam trochę rozmowy z pacjentem, co pacjent preferuje. Jeżeli to nie da rady albo pacjent nie jest w stanie tych leków przyjmować, przechodzimy do leczenia zabiegowego, które najczęściej jest ostrzyknięcie pęcherza toksyną botulinową, czyli wyłączenie, tak naprawdę zmniejszenie kurczliwości tego pęcherza, albo neuromodulacja krzyżowa, albo rzadsze jeszcze tam jest niestosowne.
Jeśli chodzi o te parcia na glące, to dotyczy pewnie zarówno i kobiet, jak i mężczyzn, ale czy na przykład może być to efekt jakichś, nie wiem, wcześniejszych zabiegów, na przykład, nie wiem, łagodnego rozrostu prostaty u mężczyzn. Jak to wygląda tak z punktu widzenia tego, no, kiedy to się może zdarzyć, w jakich sytuacjach?
Dlatego sprawa nie jest prosta, ponieważ jeżeli wszystko u pacjenta wykluczymy, co może być przyczyną wtórną, to właściwie zostają nam zabiegi i takie leczenie tego zespołu pęcherza nadaktywnego, czyli zespołu objawów. Niekoniecznie musimy mieć wtedy przyczynę,
bo nie znaleźliśmy. Nie musi być jakaś przyczyna, że na przykład, nie wiem, wcześniej była jakaś operacja i to spowodowało...
Może to być właśnie samo z siebie, niestety.
Może być samo z siebie.
Ale to, co jest najważniejsze, to co powinien pani przejdzie do kwalifikacji jakichś tych pacjentów, musimy wykluczyć najważniejsze rzeczy. Może pacjent mieć kamień w moczowodzie, który drażni mu pęcherz. Może być jakieś obniżenie narządu rodnego u kobiety, które też drażni ten pęcherz. Jakieś inne problemy neurologiczne, uszkodzenia nerwów, urazy kręgosłupa. Bardzo częste w naszej populacji bóle kręgosłupa, które ma nawet 20% dorosłych osób. Czasami fizjoterapia, jeżeli ten ból, jeżeli pacjent zwłaszcza ma parcia na glące, jeżeli jednocześnie odczuwa ból kręgosłupa i to ma związek czasowy, bardzo dobry efekt zapewnia fizjoterapia kręgosłupa albo jakieś tam inne leczenie, czy wizyta u neurologa ogólnie w poszukiwaniu przyczyny. Bo czasami można tą przyczynę wyleczyć. Jeżeli nic nie znajdujemy w badaniach obrazowych naszych, oczywiście też wykluczamy choroby nowotworowe i inne możliwe przyczyny, to wówczas no, mamy pacjenta tak naprawdę z zespołem idiopatycznym, czyli tak zwanym no, bez dokładnej znanej przyczyny, czyli po prostu leczymy go po prostu typowo na zespół parcia na glące.
No dobrze, to powiedzmy w takim razie naszym słuchaczom, czym jest neuromodulacja krzyżowa? Co to jest za procedura i dla kogo jest przeznaczona?
Ja bym jeszcze może sprecyzował ten początek nasz, bo czy pierwszym lekarzem, że tak to powiem, tutaj robimy to na Pomorzu, oddziały neurochirurgii, niektóre też wykonują tego typu zabiegi.
Ale pan pierwszym urologiem jest.
No tak, dlatego tylko bym sprecyzował, żeby potem też nie
dobrze.
Było, że...
Ale co to jest ta neuromodulacja krzyżowa, panie doktorze? Co to jest za procedura? Znaczy, co się trzeba zrobić, żeby ten problem, o którym teraz mówiliśmy, zniknął?
Neuromodulacja krzyżowa jest próbą przywrócenia naturalnej impulsacji pęcherza moczowego. Gdyż pacjent, który już ma te parcia na glące, jest jakaś dysproporcja sygnałów pobudzających ten pęcherz i hamujących ten pęcherz. Na przykład z powodu bólu kręgosłupa jest złe przewodzenie impulsów z mózgu i hamowanie naturalne tego pęcherza nie nachodzi.
Czyli pęcherz jest jakby takim mięśniem, który się powinien kurczyć i rozkurczać?
Można powiedzieć, że częściowo samoistnym. Mm-hmm. Może nie aż tak w takim stopniu jak jelito, że sama perystaltyka, ale on ma pewną zdolność do samodzielnego skurczu. Jeżeli on jest źle unerwiony, też w mózgu, też te wszystkie odruchy z rdzenia kręgowego, powstaje często, on sam odbiera impulsy, które mu przeszkadzają, jak na przykład infekcja, to oczywiście leczymy, ale też jakieś obniżenie narządu rodnego, kamienie. On odbiera te wszystkie impulsy jako coś, co go pobudza i powoduje, że on się kurczy. Neuromodulacja krzyżowa ma na celu przywrócenie naturalnej impulsacji tych okolicznych nerwów.
Intryguje mnie tutaj słowo krzyżowa.
Bo chodzi o to, że pobudzamy okolicę krzyżową kręgosłupa. Dlatego dodaję
czyli
ten słowo krzyżowa.
Rozumiem, że jest to zabieg, który polega na interwencji chirurgicznej w obrębie kręgosłupa, gdzie wszczepia się jakiś stymulator, tak? Krótko mówiąc, tak jakbyśmy mieli bardzo skrótowo to opowiedzieć.
Tak, przepraszam. No i zapomniałem jakby tak podstawowo powiedzieć. To jest dosłownie zabieg wszczepienia elektrody do odcinka krzyżowego kręgosłupa, która ma na celu stałe stymulowanie okolicy unerwiającej ten pęcherz moczowy.
I są jakieś takie dokładne wskazania do tego zabiegu? Każdy się może zakwalifikować? Czy trzeba spełnić jakieś określone warunki, żeby być zakwalifikowanym do tego typu zabiegu, bo rozumiem, że jest to zabieg w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. I jest to pewna nowość w tej chwili u nas w oddziale urologii na ZASP-ie.
Jeżeli chodzi o kwalifikacje do zabiegu, to zabieg jest w stanie mieć wykonany każdy pacjent z zespołem pęcherza nadaktywnego, tylko oczywiście po wykluczeniu przyczyn możliwych wtórnych, tak jak już wspominałem, i po wyczerpaniu mniej zaawansowanych metod leczenia. No, jeżeli pacjent dobrze reaguje na leki i funkcjonuje, no to zwykle nie przechodzimy wyżej. To jest kolejna drabina terapii i eskalacji.
Czyli musi być po prostu taka terapia jakby nieskuteczna, dotychczasowa, tak?
Czyli pacjent sobie nie radzi z leczeniem zachowawczym, dajemy leki, pacjent z lekami sobie nie radzi, potrzebuje większych dawek, widzi, że nie ma efektu, przechodzimy wyżej.
Czy są jakieś kryteria wiekowe? Czy na przykład w pewnym wieku to jest za szybko, bo ktoś jest za młody, albo w pewnym wieku to już za późno, bo to już jest zbyt podeszły wiek.
Jeżeli chodzi o wiek, to taką granicą generalnie to jest około 80 lat. Niemniej bardzo ważna jest ocena tego pacjenta w 4
oczy. Czyli stan zdrowia ogólny taki, tak? Musi być.
Przede wszystkim pacjent musi sobie poradzić ze stymulatorem, ponieważ stymulator ustawia się na aplikacji w komórce, którą pacjent dostaje jakby razem z tym stymulatorem i może tam te programy stymulacji sobie ustawiać.
A których pan doktor chce powiedzieć, że on ma elektrodę, że tak powiem, w ciele wszczepioną, plus ma jakiegoś pilota albo właśnie tą ma po prostu w smartfonie aplikację, dzięki której sobie to może sobie uruchamiać? Czy jak to, na czym to polega?
Ja może powiem tak, że jakby łatwo sobie wyobrazić tak, że składa się to z trzech części. Jest elektroda, jest ten stymulator, który jest taką małą puszką, około 5-4 cm, bardzo płaską, i jest aplikacja w komórce, która się z tym stymulatorem łączy. I pacjent, normalnie stymulator ustawiamy na pewien poziom napięcia, pacjent sam to sobie ustawia, które programy go tam stymulacji bardziej pomagają, mniej pomagają, i jest w stanie sobie w każdej chwili, albo jeżeli coś dzieje się niedobrego, albo nie wiem, wyląduje w szpitalu, jest w stanie w każdej chwili ten stymulator z tej aplikacji wyłączyć, co jest bardzo bezpieczne w porównaniu z innymi metodami leczenia. W każdej chwili możemy też usunąć oczywiście elektrodę, jakby był naprawdę jakiś problem. No i w każdej chwili pacjent może sobie zwiększyć napięcie, jeżeli stymulacja akurat tego dnia jest gorsza, na przykład ma większe objawy z innych powodów, na przykład z bólów kręgosłupa, może sobie to napięcie stale modyfikować, jak mu odpowiada.
Rozumiem, że przy okazji może trochę to pomóc też na bóle kręgosłupa, tak? Chce pan powiedzieć?
Na same kręgosłup nie, to... ponieważ my jesteśmy poniżej już na samym dole kręgosłupa. Ale co pani słusznie wspomniała...
W którym miejscu właśnie znajduje się później ten rozrusznik, czy jak to nazwać?
Elektrodę umieszczamy w kości krzyżowej, czyli z tyłu miednicy, i ona się cienkim kabelkiem...
To jest na pośladku, tak? Mniej więcej.
Tak, przepraszam. A sam stymulator znajduje się na pośladku po prawej lub lewej stronie, w zależności po której jest elektroda. Robimy to poniżej poziomu paska, bo tam jest najwięcej tłuszczu i pacjenci najczęściej nie czują nawet ten stymulator, że on się tam w ogóle znajduje.
A proszę powiedzieć, czy taki zabieg może być wykonywany, czy zakwalifikować mogą się pacjenci z jakimiś innymi, takimi, nie wiem, przewlekłymi chorobami albo zaburzeniami neurologicznymi, na przykład chorujący neurologicznie z nadaktywnym właśnie pęcherzem, albo z pęcherzem, na przykład osoby, które się poruszają na wózkach inwalidzkich, czy osoby ze stwardnieniem rozsianym. No generalnie ludzie chorujący neurologicznie. Czy to jest też dla nich?
To jest bardzo ważne pytanie i przede wszystkim to jest, no nie chcę powiedzieć głównie dla tych pacjentów, bo pozostali pacjenci też reagują, ale wyniki są bardzo podobne u pacjentów neurologicznych. W stwardnieniu rozsianym nawet można powiedzieć, że bardzo dobre. I to są często pacjenci, którzy mają tak duży efekt terapii, że no są po prostu wracają do, że tak powiem, normalnego funkcjonowania. Mieliśmy pacjentkę, która no za dnia chodziło 20-30 razy, co już tam wspominaliśmy, do toalety, a po stymulacji chodzi no co 2 godziny do toalety i może funkcjonować. No niech państwo sobie wyobrażą, jak można co 30 minut przez całe 10 lat swojego życia chodzić do toalety. To jest naprawdę, no, czasami poprawa jest duża. Oczywiście nie 100% reakcji, nie 100% pacjentów ma reakcję na ten stymulator.
Czy są przeciwwskazania? Na przykład, jeśli ktoś wcześniej miał podobny zabieg i ma na przykład wszczepiony rozrusznik serca, no to nie jest podobny zabieg, ale powiedzmy takie urządzenie już gdzieś się znajduje, albo ma po prostu jakiś stymulator mózgu. Czyli wcześniej taki zabieg, można mieć 2 stymulatory?
Stymulator działa na zasadzie lokalnej. Obok tej elektrody, dokładnie w miejscu, gdzie ta elektroda się kończy, znajduje się prąd stały, tam przepływa w tej okolicy. I jego zasięg odpowiedziawania na ciało jest, no, uważa się, że do 30 cm praktycznie nie wpływa to na inne rejony ciała.
Czyli można mieć stymulator serca?
Stymulator na pewno tak. Przy rozrusznikach serca warto zapytać kardiologa, ponieważ to trochę inne napięcia wykrywa, ale nie jest to żadnym przeciwwskazaniem. Nawet wczorajsza pacjentka też miała stymulator, wszystko jest w porządku, nic się nie wydarzy.
Dobrze, ale wróćmy w takim razie do urologii i do kwestii tutaj zabiegów neuromodulacji krzyżowej. Jakie procedury pacjent musi przejść przed takim zabiegiem? Czy on musi wykonać jakieś dodatkowe badania? Do tego zabiegu się trzeba przygotowywać jakiś dłuższy czas? Jak to wygląda tak w praktyce klinicznej?
Może powiem w skrócie, że właściwie, no, jeżeli pacjent ma zespół pęcherza nadaktywnego, to ten zabieg może być po prostu wykonany. No niemniej, tak jak już wspomniałem, no, chcemy wiedzieć, że pacjent na pewno nie ma żadnej choroby nowotworowej, żeby się nie okazało, że my leczymy coś, a przyczyna jest jakaś inna, nie ma żadnych kamieni, innych przyczyn, więc pacjenta trzeba przede wszystkim zbadać. Więc najprościej pacjent uda się do poradni urologicznej z tym problemem i urolog dalej już go pokieruje. Każdemu na pewno wykonamy tomografię komputerową, musimy sprawdzić, czy ta kość krzyżowa ma drożne otwory, czy ten zabieg jest fizycznie możliwy do wykonania, plus wykluczyć inne możliwe przyczyny.
No i teraz, jak już te wszystkie uda się badania przeprowadzić, okazuje się, że pacjent się kwalifikuje, czyli jest w odpowiednim wieku, leczenie wcześniejsze farmakologiczne nie zadziałało, fizjoterapia nie zadziałała, kwalifikuje się do, nie ma żadnej choroby dodatkowej i tak dalej, no to w tym momencie od razu jest taki zabieg, czy robicie jakąś taką próbę, czy na każdego taki stymulator podziała i będzie po prostu przynosiło to odpowiedni efekt terapeutyczny, czy trzeba jednak mimo wszystko tam jakoś sprawdzić to wcześniej, zrobić jakieś testy, jak to wygląda?
No niestety nie jest tak kolorowo, że działa to u wszystkich. Ogólnie uważa się, że skuteczność zabieg wykonujemy w dwóch etapach, słusznie pani zapytała. Pierwszy etap polega na umieszczeniu elektrody z zewnętrznym stymulatorem. Czyli tymczasowo pacjent ma kabelek, który wychodzi z okolicy pośladka.
Czyli jest jeden pierwszy zabieg taki, można powiedzieć, tak. mniejszy, gdzie wszczepiacie w kręgosłup tą elektrodę.
Można nawet powiedzieć, że większy.
Większy to jest zabieg, tak?
Ponieważ tutaj wszczepiamy elektrodę i to jest już elektroda, jeżeli pacjent będzie miał reakcję, to jest już ta elektroda, do której pacjenta zostaje.
Dobrze, ona się znajduje tam w okolicy kręgosłupa i co, wystaje kabelek gdzieś tam z tego pośladka?
Z drugiej strony pośladka wystaje kabelek i ta pacjent tymczasowo ma na zwykłe baterie stymulator taki zewnętrzny, który się łączy z aplikacją.
Czyli po prostu nie jest szczepiony, tylko nosi go gdzieś tam, nie wiem, w kieszeni na przykład,
dokładnie.
Tak?
Mhm. I on sobie musi potestować pacjent, bo jak mówię, skuteczność, jak już wspomniałem, jest około 50-70%. W jednej z metaanaliz niedawnych to wychodzi około 68%. Czyli można powiedzieć, że są pacjenci, którzy też nie zareagują na tę
metodę.
Nieco
więcej niż połowa zareaguje. A od czego to zależy?
Jak zareagują, to generalnie są zadowoleni. Zależy to od wielu przyczyn. Przede wszystkim nie wszyscy pacjenci są tacy sami. Tak jak mówiłem, ten zespół jest bardzo rozległy, jest dużo możliwych przyczyn. Nie wszystkie jesteśmy w stanie nawet wyłapać. I po prostu czasami, że tak to powiem, elektroda dotyka nie tego nerwu, mimo że reakcja jest, pacjent może tego nie czuć.
Wtedy się po prostu wyciąga w kolejnym zabiegu wyciąga się tą elektrodę pacjentowi i to jest koniec leczenia właściwie, tak? Nie można w ten sposób pomóc, trzeba szukać innych możliwości.
No tak, są inne możliwości, wtedy to robimy. Ale jeżeli chodzi o między pierwszym a drugim etapem, w pierwszym etapie zakładamy tą elektrodę i pacjent testuje. Jest generalnie od 2 do kilku tygodni przerwy. I jeżeli pacjent ma poprawę objawów, oczywiście widzimy się z nim wtedy cały czas regularnie. Jeżeli ta poprawa objawów jest, wszczepiamy już stymulator permanentny, już taki, który zostaje w środku ciała, żaden kabelek nie wystaje na zewnątrz. Jeżeli się nie udaje, tak jak pani wspomniała, po prostu wyciągamy tą elektrodę, co powoduje, że ten zabieg jest odwracalny, nie powodujemy najczęściej, generalnie jest ogólnie bezpieczny.
Czyli rozumiem, że pacjent po tym pierwszym zabiegu wychodzi do domu, tam przez 2 tygodnie działa
albo
sam,
dłużej,
albo troszkę dłużej i rozumiem, że sprawdza, czy ten zabieg jest dla niego skuteczny, pomaga i może po prostu być kontynuowana ta druga część, czyli już wszczepienie tego właściwego urządzenia. No i pacjent dostaje pilota, ja tak pytam o tego pilota, dostaje pilota do siebie plus aplikację, tak?
I dostaje komórkę, bo to jest taki jeden z telefonów komórkowych z zainstalowanymi aplikacjami.
Mm-hmm. Czyli ten zabieg drugi wykonuje się po jakim okresie? Po miesiącu gdzieś mniej więcej?
Standard jest taki, że od 2 do 4 tygodni mniej więcej. Stymulator, baterie powinny wystarczyć na 6 tygodni. Czasami byli tacy pacjenci, którzy wymagali większych prądów i sami sobie baterie zmieniali. Wiem o takim przypadku, że pacjent jeden zapomniał, właściwie żył sobie z tym stymulatorem tymczasowym przez 3 miesiące. No niemniej tego nie zalecam, ale ma jakiś tam limit czasowy, że po jakimś czasie już się sam wyłączy.
No i wtedy po jakimś czasie po prostu jest właściwy zabieg.
No i u nas zwykle po 3-4 tygodniach. No przede wszystkim na każdy z... pacjent ma powiedzmy 4 programy testowe i musi mieć czas, żeby to przetestować. No 14 dni, czyli 2 tygodnie, to jest trochę mały okres czasu, bo zanim pacjent nauczy się odstawiać aplikacje, włączać te tryby, testować napięcia, to jest trochę mało czasu. My preferujemy bliżej 3-4 tygodni, jeżeli chodzi o
naszą. Do każdej osoby, każda osoba trochę inaczej tą aplikację ma ustawioną, troszkę inaczej to działa. Nie ma takiej jednego jakiegoś standardu dla wszystkich. Trzeba po prostu każdą osobę indywidualnie potraktować w zakresie ustawień tegoż urządzenia.
To jest bardzo ciekawe, żeby wspomnieć, bo po tym zabiegu instalacji tymczasowej pacjent jeszcze dochodzi do siebie po tym całym znieczuleniu i jeżeli już po 1-2 godzinach przychodzimy do pacjenta i tak naprawdę ustalamy z nim, jakie programy u niego działają, co on czuje, czy w odpowiednim miejscu są odczucia, jakie napięcia są dla niego bezpieczne i my to wszystko z pacjentem ustawiamy i mu tłumaczymy. Ma numer kontaktu, w razie czego do osoby, która też się tym zajmuje, może mu pomóc zdalnie poustawiać, zmienić te ustawienia, doradzić pewne funkcje. No plus pacjentem widzimy się co 1-2 tygodnie w poradni, żeby go po prostu kontrolować, bo mamy większe możliwości jako lekarze. Mamy aplikację drugą, której pacjent nie ma wglądu i jesteśmy w stanie ustawiać same wszystkie parametry tego stymulatora.
Mateusz Głębin, specjalista urolog z oddziału urologii i urologii onkologicznej w Szpitalu Świętego Wojciecha Kopernikus w Gdańsku jest moim i państwa gościem. Do rozmowy wrócimy po kilkominutowej przerwie.
Bądź zdrów!
Joanna Maturzewska, witam Państwa po przerwie. W studiu ze mną jest Mateusz Glembin, specjalista, urolog z oddziału urologii, urologii onkologicznej w Szpitalu Świętego Wojciecha Kopernikus w Gdańsku. Rozmawiamy o zabiegach neuromodulacji krzyżowej, które doktor wykonuje w placówce na Zaspie. To przypomnijmy słuchaczom, czemu ma służyć wszczepienie tego stymulatora u pacjenta.
Stymulator ma pomóc na naglące nietrzymanie moczu i też na zespół pęcherza nadaktywnego, czyli częste chodzenie do toalety. Jest jednym z etapów leczenia, już takim bardziej zaawansowanym, ze skutecznością około 60-70%.
Przejdźmy w takim razie już do samej operacji, kiedy już wiadomo, że no jest pacjent, który się kwalifikuje. To jest dwuetapowy zabieg, tak? W pierwszym etapie co się dzieje i co się dzieje w drugim etapie, jak pan doktor opowiedział.
W pierwszym etapie pacjent zostaje u nas dobę na oddziale i zwykle z rana wykonujemy zabieg wprowadzenia elektrody albo w sedacji, albo w intubacji, w znieczuleniu pacjenta i wykonujemy testy, żeby zobaczyć, czy prawidłowo pacjenta ciało reaguje na pobudzenia tej elektrody i zamontowywujemy tymczasowy stymulator wychodzący
kabelkiem
z ciała pacjenta.
No właśnie, ten zabieg i to wszczepienie w którym miejscu anatomicznie jest wykonywane?
Oczywiście to bardzo ważne. Ważnym miejscem, znaczy tym miejscem, którym szczepiamy, jest kość krzyżowa, czyli można powiedzieć, że tylna część miednicy, czyli okolica pośladków.
Mhm, to jest dla pacjenta duże ryzyko, taki zabieg wszczepienia, no bo ktoś słyszy kość krzyżowa, nerwy i tak dalej. Czy oni dobrze mi to aby zrobią i czy to jest bezpieczne?
Zabieg praktycznie można powiedzieć, że jest bezpieczny. Oczywiście są sytuacje, w których coś się może wydarzyć, jak w każdym zabiegu, w każdej interwencji w ciało człowieka. No niemniej ryzyko zabiegowe związane z tym zabiegiem jest bardzo niewielkie.
Jest duże nacięcie, jakaś później długo gojąca się rana. Jak to wygląda?
Jeżeli chodzi o nacięcia w ciele człowieka, to w pierwszym etapie to jest nacięcie w miejscu wprowadzenia elektrody do kręgosłupa około centymetrowe. Jest nacięcie ze strony wyciągnięcia na zewnątrz kabla tymczasowej stymulacji, to też około centymetra. I już tworzymy kieszeń w razie czego do stymulatora, które ma nacięcie około 5 centymetrów.
Czyli to są dwa takie jakby miejsca w pośladku, które no, urolog czy chirurg musi, chirurg urolog musi, że tak powiem, naciąć. A pacjent jest do tego znieczulony. Tak? I powiedział pan o dwóch możliwościach znieczulenia. Od czego zależy zastosowanie tej bądź drugiej formy znieczulenia? Od wieku pacjenta, od stanu zdrowia? Czy to się po prostu dobiera indywidualnie? Na czym to polega?
Dobieramy to indywidualnie. To też zależy od tego, czy pacjent miał jakąś przeszłość związaną z zabiegami. No, zabieg jest ułożony niestety na brzuchu. Więc można powiedzieć, że zabieg w sedacji jest bardziej naturalny, ponieważ pacjent sam może się ułożyć. Jeżeli wykonujemy zabieg już
z sedacja, to proszę jeszcze wytłumaczyć, bo mogą nie wiedzieć nasi słuchacze, co to znaczy konkretnie?
To jest takie płytkie znieczulenie, krótkotrwałe, stosowane bez, że tak powiem, wprowadzania dodatkowych instrumentów do jamy ustnej, do tchawicy.
Bez tej intubacji tak zwanej. Dobrze, czyli to jest ten pierwszy zabieg. Potem jest czas testowania, o którym pan doktor mówił w poprzedniej części audycji. Jakieś 2-3-4 czasami tygodnie, gdzie pacjent w domu jest już, tak? Wychodzi ze szpitala, no i wraca do was i odbywa się, jeśli wszystko jest okej, druga część operacji. Co dalej później?
W drugim etapie to jest właściwie pobyt tylko i wyłącznie jednodniowy, czyli pacjent przychodzi do nas z rana, pacjent układa się na brzuchu, zabieg jest znieczuleniem miejscowym, przy podaży środków znieczulenia miejscowego i w tym miejscu, gdzie już wcześniej kieszeń wytworzyliśmy już w większym znieczuleniu, wprowadzamy już permanentny stymulator, czyli taką puszkę, która na 5 lat stymulacji powinna pacjentowi wystarczyć.
Jakby można było powiedzieć, jak długo trwają te zabiegi? Ten pierwszy i ten drugi, to one są długotrwałe, czy to jest no, króciutko to się odbywa?
To dużo zależy od typu znieczulenia. Ja tu trochę źle zapisałem sedacją, no chodzi tutaj o energosedację, czy już takie znieczulenie już konkretnym środkiem, a nie tylko i wyłącznie uspokojenie pacjenta. Jeżeli stosujemy takie już, że tak powiem, krótkotrwałe znieczulenie, to oczywiście mniej jest układania pacjenta i zabieg jesteśmy w stanie przeprowadzić w 40 minut maksymalnie, łącznie z całą otoczką.
Czyli to nie jest jakiś wielogodzinny zabieg, bardzo... który trwa nie wiadomo tam ile, tak?
Jeżeli oczywiście znajdziemy to miejsce w otworze krzyżowym, w które elektroda widzimy, że dobrze stymuluje, no to reszta zabiegu to jest już tylko, że tak tak to powiem, nacięcie kilku miejsc skóry i przeprowadzenie.
Tutaj mamy pytanie od słuchacza, który się pyta, czy po takim zabiegu to można siedzieć na własnym, że tak powiem, na pośladkach.
Tak,
czy
ponieważ jak... elektroda jest od tyłu montowana, więc, że tak to powiem, siedzimy na górze kurszowych,
Nie siedzimy na elektrodzie, tak? Tylko jest na górze.
I ona jest zamontowana w warstwie tłuszczu, więc tak naprawdę nawet leżąc na plecach, tłuszcz, że tak to powiem, ta elektroda nie uciska żadnych struktur, które...
Czyli nie ma dyskomfortu później po zabiegu, że coś tam mamy i nas ciśnie boli i tak dalej?
Jest możliwość dyskomfortu ze względu stymulacji, dlatego pacjent musi dobrze te programy dobrać. Ale jeżeli pacjent ustawi nas za wysokie napięcie stymulacji, to może być pewien dyskomfort, ale o takim dyskomforcie mówimy. No, sam zabieg nie powinien żadnej dużej ingerencji w ciało mieć.
Czy dolegliwości bólowe się mogą pojawiać jednak po każdym zabiegu operacyjnym, gdzie jest jakaś interwencja chirurgiczna, prawda?
No, nacięcie skóry jest, więc wiadomo,
tak,
że to
więc
czasami...
Ale to są przejściowe...
Przez jedną dobę, na zwykle. Bardzo krótko.
No dobrze, i proszę powiedzieć w takim razie, jak już jest po całym tym zabiegu, to od razu się uruchamia jakby mechanizm działania tego stymulacji. Czy po jakimś czasie dopiero włączacie?
I to jest niesamowite, że pacjent tak naprawdę, jeżeli już dojdzie do siebie po zabiegu, o czym już wspominaliśmy, to po godzinie, dwóch, jak ustalamy z nim tryby stymulacji, to pacjent od razu może wiedzieć, czy już, jak on to odczuwa. Czy coś się zmienia oczywiście do pełnego...
Co pacjenci mówią, że czują co? Że inaczej się czują? Co wam opowiadają?
Żeby wiedzieli, czy efekt jest naparcia naglące na ten oddawanie moczu zbyt częste, to musi minąć odpowiedni czas, żeby wiedzieli, że 2 godziny nie płyną do toalety. To wiadomo, że chwili czasu wymaga. Ale odczucia już można zlokalizować, czy znajdują się mniej więcej w dobrym miejscu, jak to wygląda, jakie programy są dla pacjenta korzystne, gdzie się pojawia jakby odczucia w tej stymulacji, bo one powinny być mniej więcej w kroczu, że tak to powiem, tak skrótowo.
I teraz jak działa taki stymulator nerwów krzyżowych w organizmie? To znaczy pacjent czuje, że czy po prostu to nie działa automatycznie. On musi coś zrobić, prawda, pacjent? Jeśli czuje, że ma parcie, że musi iść do toalety. I jest to nienaturalnie, nie po tych 2 godzinach czy 3, tylko po 10 minutach od ostatniego pobytu na przykład w toalecie, to co się dzieje w jego organizmie i co on musi zrobić, żeby ten stymulator zadziałał?
Stymulator jest na tyle dobrym urządzeniem, fajnym, że on działa cały czas. Więc pacjent nie musi go dodatkowo stawiać przy każdym chodzeniu do toalety, tylko jeżeli program jest skuteczny stymulacji, to może pacjent, że tak to powiem, zapomnieć o tym stymulatorze i normalnie funkcjonować.
Czyli nie musi chodzić z pilotem w kieszeni i jak czuje parcie, to wciskać pilota na przykład.
Nie, to działa cały czas,
ale
co ważne, zaleca się pacjentom posiadanie tych pilotów, gdyż jak mówię, mogą się pojawić odczucia, może się coś zmienić, więc dobrze jakby byli w stanie, jak wyjeżdżają za granicę, mieć przy sobie urządzenie, gdzie są w stanie kontrolować to, a nie zostawiać to losowi, bo potem może być...
A jaka jest rola w takim razie tutaj tej aplikacji, o której pan doktor wspominał, że jeszcze w smartfonie jest wgrana jakaś aplikacja i pacjent musi tam na tej aplikacji również coś sobie tam wiedzieć, jak ustawić. Czy to się ustawia mu, nie wiem, na takiej wizycie kontrolnej, czy on to samodzielnie musi kontrolować? Na czym to polega?
Po pierwszym założeniu tym elektrody, czyli po tym etapie pierwszym neuromodulacji, z pacjentem ustawiamy, jakie programy stymulacji prawdopodobnie będą dla pacjenta korzystne, a napięcia, to co pan już wspomina, i rodzaj stymulacji z tych programów, pacjent sobie wybiera samodzielnie. Czyli powiedzmy, że pacjent testował program pierwszy, uważa, że zmiana mogła być lepsza, nie testował programu drugiego, sam sobie uruchamia tą aplikację, ona się łączy zdalnie z urządzeniem, wybiera sobie program na przykład drugi i ustawia coraz wyższe napięcie, dopóki nie czuje dyskomfortu, że tak jak pojawia się dyskomfort, zmniejsza minimalnie napięcie, ten stymulator nie powinien być mocno wyczuwalny i patrzy, jaka jest reakcja przez kolejne dni. Tak to wygląda.
Mam pytanie też dotyczące, jak to jest urządzenie, musi być w jakiś sposób zasilane, pewnie jest na baterię i taka bateria jak długo wytrzymuje w stymulatorze? Czy trzeba ją wymieniać? To jest planowanie, nie wiem, jakiejś reoperacji. Na czym to polega? Bo rozumiem, że jeszcze takowych nie było, bo są pierwsi pacjenci dopiero...
W Polsce, tak.
Ale są pierwsi pacjenci dopiero po tych operacjach tutaj w szpitalu na Zaspie. To jak wy się spodziewacie, kiedy oni do was będą musieli wrócić? Albo nie wiem, czy są planowane jakieś kontrole stanu tej baterii i jak to będzie wyglądało?
Poziom baterii oczywiście pacjent zna z aplikacji, tylko wszystko tam mniej więcej zdaje sobie sprawę.
Może to podejrzeć na tej aplikacji, na smartfonie.
Będzie miał informację, że na pewno bateria się wyładowywuje. Jeżeli chodzi o czas trwania tej baterii, to wszystko zależy od napięcia stymulacji. Im bliżej uda nam się elektrodę nerwu położyć, tym niższe napięcie będzie wymagane, żeby pacjent miał ten efekt. I zwykle uważa się, że to wystarcza na około 5 lat. Jeżeli po tym czasie bateria się wyładuje, to już nie musimy robić żadnych skomplikowanych zabiegów, tylko robimy ponownie etap tylko i wyłącznie drugi. Czyli pacjent układa się na brzuchu, w mieczuleniu miejscowym wymieniamy po prostu, że tak to powiem, w cudzysłowie puszkę na nową puszkę i wszystko działa znowu przez kolejne 5 lat.
Mm-hmm. A jakie jest ryzyko infekcji? Czy w ogóle jest duże albo jakiekolwiek? No bo jednak jest to jakieś ciało obce, prawda? Mm-hmm. Wszczepione gdzieś w organizm. Czy z jakimi powikłaniami trzeba się liczyć i czy one są częste?
Na szczęście ryzyko infekcji jest niewielkie. Tutaj najbardziej boimy się infekcji bakteriami skórnymi, gdyż tutaj nie ingerujemy bezpośrednio w drogi moczowe, nie operujemy przez te drogi moczowe, tylko nacinamy skórę i oczywiście jest ryzyko, że bakterie skórne dostaną się do tego stymulatora przez ranę. Już nie chcę powiedzieć, że podczas zabiegu po prostu ten stymulator też dotyka okolicy skóry, no wiadomo, że jest wprowadzany przez skórę. Dlatego
ale bardzo... rozumiem, że on jest odkażany, prawda, zanim go tam włożycie,
on jest przede wszystkim jałowy,
ale... To jest jałowy, tak?
To co ważne, to...
Ale zawsze może się coś tam wydarzyć, to wiadomo.
Znaczy, przede wszystkim zabieg jest wykonywany jak zabieg instalacji ciał obcych do organizmu, takich permanentnych, które już zostaną dłużej z pacjentem, z pełnymi zasadami dbania o czystość i podstawą jest mycie długotrwałe skóry przed zabiegiem, tak naprawdę, jeżeli pacjent leży na brzuchu, wodą z mydłem najpierw, potem środkami dezynfekcyjnymi, przemywanie okolicy odbytnicy jeszcze, żeby nie było bakterii i przed każdym nacięciem skóry dodatkowo przemycie tej skóry z roztworem spirytusu. To ma wszystko na celu to, żeby tych infekcji było jak najmniej. Jeżeli chodzi o dane literaturowe, to z głowy mniej więcej tak pamiętam, że chyba z grupy, tam około powiedzmy jest około 1%, kilku procentek infekcji.
Bo rozumiem, że zabieg jest odwracalny. W razie gdyby zaczęło się coś dziwnego dziać, nie wiem, ta okolica by się robiła jakaś czerwona, rana by się nie goiła i tak dalej, można po prostu to wszystko odwrócić, tak, wyjąć i no tak się też może wydarzyć. Ale panie doktorze, skończmy może ten temat, bo na razie takiej sytuacji nie było i miejmy nadzieję, że nie będzie. Czy ten stymulator może przeszkadzać w jakichś innych badaniach? Na przykład badaniach, które pacjent musi przejść z powodu jakichś tam innych swoich problemów zdrowotnych, typu rezonans magnetyczny, tomokomputer, czy nawet zwykłe prześwietlenie rentgenowskie. Czy zwłaszcza przy tym pytam zwłaszcza o rezonans magnetyczny, gdzie wiadomo, wszystkie metalowe przedmioty, zawsze pracownicy ochrony zdrowia, które do takich badań pacjentów przygotowują, mówią, no trzeba wszystko wyjąć, tak? No tutaj tego się nie wyjmie, prawda? I co w związku z tym?
To jest bardzo ważne, zwłaszcza, że mówimy też o pacjentach z chorobami neurologicznymi, którzy będą na przykład do końca życia musieli mieć te rezonanse kręgosłupa. Jeżeli chodzi o większość sprzętów montowanych w ogóle w ciele człowieka, to od co najmniej 2000 roku one są kompatybilne z rezonansami. Jeżeli chodzi o sam stymulator...
Znaczy kompatybilne, że nie będą przeszkadzały, zakłócały jakby obrazu, tak?
Że badanie nie spowoduje krzywdy pacjentowi z tym sprzętem. Aha. Bo najbardziej boimy się... Rezonans magnetyczny posiada bardzo silne pole magnetyczne. Najbardziej boimy się, że urządzenia, które są w ciele człowieka i metalowe elementy będą się nagrzewać. One są zbudowane z materiałów, które nie wzbudzają w sobie dużego pola magnetycznego. Mówię ogólnie o większości sprzętów, które są teraz montowane. Jeżeli chodzi o stymulator neuromodulacji krzyżowej, to z tego co wiem, do 3 tesli badania są możliwe do wykonania. Powyżej tego już producent nie bierze za to odpowiedzialności. No niemniej w większości ciał obcych pozostawionych w ciele człowieka jak stymulatorami serca bezpiecznie wykonywać 1,5 tesli i być niżej granicy
czyli
bezpieczeństwa.
Czyli można, jest to możliwe, tylko trzeba pewnie poinformować personel
oczywiście.
O tym, że jest takie...
Pacjent dostaje od nas paszport urządzenia, tam wszystkie dane są, jest dostęp do firmy jeszcze, ewentualnie jak pacjent chce się skonsultować. I oczywiście takie, tak samo jak ze stymulatorem serca. Takie wszystkie papierki należy ze sobą do rezonansu zanosić i informować.
Proszę powiedzieć, jak często są konieczne wizyty kontrolne i co pacjent ma robić, kiedy na przykład ten stymulator przestanie działać? Czy on musi stawiać się u was przez jakiś czas do jakiejś kontroli, czy właściwie już po zabiegu to jest kontrola rzadsza albo niekoniecznie tak częsta? Jak to wygląda w praktyce?
Nie ma ustalonego takiego jednego standardu, z tego co wiem. Większość ośrodków kontroluje pacjenta co tydzień, czasami co 2 tygodnie, do czasu instalacji już tej stałego stymulatora. Potem w moim przypadku staram się widzieć pacjenta jeszcze po tygodniu, po 2 tygodniach, a potem coraz rzadziej, czy na przykład po miesiącu, 3 miesiącach, 6 miesiącach.
No i potem jakby zgłosił
jak
pewnie,
też,
jak zgłosi, że coś się dzieje, no to wtedy powinien od razu się zostawiać, tak?
Mówiliśmy kontrolę. W tej stymulatorze bardzo fajne jest to, że jeżeli coś pacjentowi się nie podoba, coś się wydarzyło, on może w każdej chwili ten stymulator wyłączyć i ta stymulacja jest tak, jakby jej po prostu nie było.
A, no to też jest ciekawa historia, ciekawa informacja.
W przeciwieństwie do innych metod leczenia, na przykład zabiegowego, no bo tutaj robimy coś, co się już nie odwróci.
Proszę powiedzieć, jaki pan mógłby nam opowiedzieć o wynikach dotyczących dotąd wykonanych zabiegów? Jak, co mówią ci pacjenci? Bo pan rozmawiał z nimi wcześniej, kiedy mieli te problemy i teraz to bardzo odmieniło ich życie?
Ogólnie tak. te dwie pacjentki jeszcze, które wykonywaliśmy, jak zaczynaliśmy tak naprawdę wykonywać tego typu zabiegi, każda z nich jest zadowolona i ma efekt tej terapii. Jedna bardzo spektakularny, druga głównie w wstawaniu nocnym, gdzie prawie już teraz nie wstaje. Wykonaliśmy jeszcze jedne zabiegi w ostatnich dniach i też mam wstępne informacje, że będą, że tak powiem, pacjenci odpowiadać na te zabiegi. No co, jak mówię, nie ma co robić nadziei wszystkim, ponieważ niektórzy nie reagują na tego typu zabiegi. To, że my akurat trafiliśmy z pacjentami, którzy mają korzyść, no to dobrze dla tych pacjentów, dobrze dla nas, ale wiadomo, że to jest statystyka.
No ale to jakby ktoś chciał, bo ma taki problem z nietrzymaniem moczu, czy właśnie z tym parciami naglącymi, to co powinien zrobić, żeby no, móc w ogóle się zorientować, czy to jest zabieg dla niego i gdzie powinien się zgłosić, co ma zrobić? Powinien być jakieś skierowanie, jak to powinno wyglądać?
Oczywiście, tak jak zaczęliśmy, jest tyle możliwych przyczyn tego zespołu parci naglących, że przede wszystkim pacjent musi tak czy siak odwiedzić urologa. No, trzeba zmierzyć PSA, zbadać pacjenta, jeśli chodzi o mężczyznę, jeśli chodzi o kobietę, też zbadać, zrobić, zaplanować całą tą diagnostykę.
Ale to jest informacja dla pacjentów, że mają iść do swojego urologa, czy mają się zapisać do poradni w szpitalu na Zaspie, w Kopernikusie do urologa? Czy wystarczy na początek wizyta i porozmawianie o tym z urologiem, takim w swoim, powiedzmy, w specjalistycznej przychodni, do której się pacjent na stałe tam jest zapisany?
Ja bym proponował najpierw wizytę po prostu urologa, gdyż nie ma co, że tak to powiem, że wszyscy pacjenci w jedno miejsce musieli przychodzić, ponieważ neuromodulacja jest już zabiegiem bardziej zaawansowanym. Być może, no, jak wspominaliśmy, parcia na mocz, takie uczucia, że muszą spieszyć się do toalety, ma 15% populacji mniej więcej się uważa. Więc no, nie dla każdego neuromodulacja krzyżowa jest metodą. Czasami zwykłe metody takie behawioralne, czyli odpowiednie zachowania, tak jak mówiliśmy, różnica w diety, podaż płynów, już to wystarcza i wtedy no, nie jest potrzebna już
eskalacja. Czyli najpierw próbujemy to leczyć inaczej, ale jeśli nie ma skutków i efektów,
to wtedy zapraszamy oczywiście do nas, jeżeli pacjent chce eskalacji. Najprościej zapytać swojego urologa, jeśli pacjent już gdzieś chodzi, no bo przebadany być musi, że słyszał o takiej metodzie, czy widzi, że ten efekt jest niewielki, czy zawsze można do nas po prostu skierować tego pacjenta.
I wtedy ze skierowaniem od lekarza zgłasza się do państwa i cała kwalifikacja już będzie w szpitalu przychodni na Zaspie.
Najprościej pacjent posiadał skierowanie do poradni urologicznej z dopiskiem kwalifikacja do neuromodulacji, to też od razu będziemy wiedzieli i będziemy wiedzieli, w którą stronę pacjenta iść. Już będziemy wiedzieli, że jest po wstępnym leczeniu i tak dalej.
Te zabiegi to są, tak można powiedzieć, w terminach jakichś miarę krótkich, czy to jest długi czas oczekiwania w tej chwili?
Na razie w miarę krótkich. Można powiedzieć, że kolejka jest około miesiąca. Więc obecnie raczej wpisujemy na listę pacjentów, którzy już są w trakcie diagnostyki, gdyż samo wykonanie tych badań tomografii, jakichś tam innych dodatkowych, to też zajmie około miesiąca, więc prawdopodobnie, że powiedzieć, że jak pacjent przyjdzie, to właśnie kolejki prawie nie ma, bo akurat tyle zajmie diagnostyka.
Bardzo dziękuję za wizytę w studiu.
Proszę,
dr Mateusz Glembin, specjalista, urolog z oddziału urologii i urologii onkologicznej w Szpitalu Świętego Wojciecha Kopernikus w Gdańsku, był moim i państwa gościem. Audycję zrealizował Dominik Lewicki, prowadziła Joanna Matuszewska. Do usłyszenia.
Dziękuję.
Bądź zdrów.